Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 29 sierpnia. Święto Ścięcia Jana Chrzciciela. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Jak donosi portal katolisz.de, katolicka parafia pod wezwaniem świętego Sykstusa w miasteczku Haltern am See w regionie Westfalii zorganizowała obchody tzw. Święta Środowisk LGBTQ i inne literki. Około 600 osób zgromadziło się na terenach przykościelnych, by celebrować tzw. Christopher Street Day, będący najpopularniejszym świętem tęczowych środowisk na świecie. W organizację wydarzenia włączyła się lokalna komórka Caritas, a całość przedsięwzięcia poparła diecezja Münster, na której stronie czytamy. Pierwszy Christopher Street Day w Haltern am See zakończył się sukcesem. Około 600 osób uczestniczyło w kolorowej i radosnej imprezie na rynku przed kościołem świętego Sykstusa, przy świetnej muzyce, błyskotliwych pokazach i wymianie doświadczeń między młodymi i starymi, queer i nie queer, mieszkańcami miasta i turystami. Wydarzenie zostało zakończone ekumenicznym nabożeństwem, podczas którego tzw. pary homoseksualne otrzymały błogosławieństwo. Francja. W nocy z 18 na 19 sierpnia w podparyskim miasteczku Levallois-Perret doszło do incydentu polegającego na namalowaniu na fasadzie jednej z restauracji napisu Żyd złodziejem. W całym państwie zawrzało, a liberalne media bulwersowały się potwornym, antysemickim hasłem. Zareagował nawet minister spraw wewnętrznych Francji, pan Gérard Darmanin, informując opinię publiczną, iż jest głęboko zszokowany tym incydentem. Niedługo później policja ujęła sprawcę. Okazało się, że autorem napisu na fasadzie koszernej restauracji jest inny Żyd, który w przeszłości wszedł w zatarg z właścicielem lokalu. 74-letni mężczyzna przyznał się do winy, twierdząc, że konflikt dotyczył niezapłaconego przez właściciela restauracji czynszu, jednak w innym lokalu niż ten, którego fasada została pomalowana. Niebezpieczny antysemita. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś święto ścięcia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, syn świętej Elżbiety i Zachariasza, a przede wszystkim krewny Pana Jezusa, już od młodzieńczych lat żył na pustyni, gdzie nauczał i zwiastował ludziom nadejście Mesjasza. Na początku publicznej działalności Pana Jezusa święty Jan ochrzcił go w wodach Jordanu. Popularność Jana była duża, co spowodowało, że zainteresował się nim król Herod Antypas. Na jego dworze Jan otwarcie skrytykował fakt, że Herod poślubił żonę swojego brata, Herodiadę. Urażona kobieta skłoniła męża do wtrącenia Jana do lochu. Gdy Herod obchodził urodziny, spodobała mu się tańcząca dla gości córka Herodiady, Salome. Herod zapewnił ją pod przysięgą, że da jej wszystko, czego zapragnie. Ku zaskoczeniu i niezadowoleniu króla, będąca pod wpływem matki Salome, poprosiła króla o głowę świętego Jana Chrzciciela. Herod przystał na tę prośbę i wysłał kata, aby ten ściął Jana. Głowę świętego przyniesiono następnie Salome, a ta zaniosła ją swojej matce. Święty Jan Chrzciciel, jako jeden z nielicznych świętych, posiada aż dwa wspomnienia w kalendarzu liturgicznym. 24 czerwca, gdy obchodzone jest narodzenie świętego Jana Chrzciciela, oraz dziś, gdy wspominamy jego śmierć. Portugalia. 16 sierpnia w jednym ze szpitali w Porto przyszło na świat dziecko poczęte w wyniku tzw. zapłodnienia post-mortem. Narodzony chłopiec Hugo Ilerme jest wynikiem eksperymentu polegającego na sztucznym zapłodnieniu metodą in vitro. Ojcem dziecka jest jednak zmarły przed 4 laty mężczyzna, który jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii związanej z zachorowaniem na nowotwór wyraził zgodę na wykorzystanie swoich komórek rozrodczych po śmierci. Wiele prób tak zwanego zapłodnienia pozaustrojowego nie powiodło się. W końcu udało się przeprowadzić eksperyment i doprowadzić do poczęcia, a finalnie do narodzin dziecka. Aktywiści ProLife z organizacji ProVita e Familia skomentowali sprawę w sposób następujący. Etyczny i moralny dryf zapłodnienia wspomaganego medycznie wykracza poza wszelkie wyobrażenia i powoduje coraz bardziej szokujące sytuacje. Od siebie dodam, że jest to nic innego jak zabawa w Boga. Pierwszym, który zapragnął być jak Bóg, był Lucyfer. Takie zabawy, choć będą uzasadniane na milion różnych sposobów, to jest czyste szataństwo. Wielka Brytania. Jak donosi brytyjski dziennik Daily Mail, mieszkańcy Londynu sprzeciwiają się nowemu klimatycznemu prawu wymierzonemu w użytkowników samochodów spalinowych. Na mocy nowych przepisów, których celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Londynie, władze miasta zainstalowały na jego terenie blisko 2000 specjalistycznych kamer. Kamery te mają identyfikować kierowców najbardziej zanieczyszczających środowisko pojazdów i weryfikować, czy uiścili dzienną opłatę w wysokości ponad 12 funtów. Zdaniem brytyjskiej gazety, Londyńczycy wściekli na klimatyczne rozwiązania zniszczyli już ponad 500 takich kamer. Burmistrz miasta, pan Sadiq Khan, nie zdecydował się wycofać z tego absurdalnego pomysłu, wręcz przeciwnie. Postanowił rozszerzyć strefę, w której instalowane będą kamery. Argentyna. Konserwatywny argentyński biskup Hector Aguer opublikował niedawno artykuł, w którym skrytykował aktualną sytuację w kościele i scharakteryzował, czym powinien zająć się następny papież. Emerytowany biskup La Platy napisał: "Konieczne jest, aby nowy papież potwierdził prawdę autentycznej doktryny katolickiej, tak by przezwyciężyć progresywne mity, które ją podważają, a które obecny papież ma w swojej agendzie. W ostatnich dziesięcioleciach Kościół, zamiast nawracać świat ku prawdzie, sam nawrócił się ku światu, tracąc swoją tożsamość." 80-letni hierarcha zwrócił także uwagę na kwestię tzw. reformy liturgicznej. W artykule czytamy: "Razem z odbudową doktryny trzeba dążyć do odnowy liturgii, która zgodnie ze swoją naturą musi być dokładna, uroczysta i piękna. Dotyczy to przede wszystkim rytu rzymskiego, który został zniszczony przez improwizacje uwłaczające rytualnemu charakterowi liturgicznego misterium. Z pewnością powinniśmy cieszyć się z kolejnego głosu rozsądku katolickiego biskupa." Stany Zjednoczone. Jak informuje katolicki portal LifeSite News, w ogrodzie rzeźb w Minneapolis w stanie Minnesota organizowane jest cykliczne wydarzenie zatytułowane Free First Saturdays, czyli Wolne Pierwsze Soboty. W kontekście tego, o czym zaraz opowiem, tytuł jest wprost bluźnierczy. W ramach sierpniowej edycji gościem była pani Tamar Ettun, artystka, która zajmuje się tworzeniem pułapek na demony, a jednym z elementów imprezy było właśnie przywoływanie demonów. Rytuał, któremu przewodziła pani Etten, miał zakończyć się przywołaniem tzw. Lilith, empatycznej demonicy, która miała pomagać uczestnikom w określaniu swoich własnych uczuć. W opisie zapowiadanego wydarzenia muzeum napisało, iż jest to zabawa skierowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi. Czytamy: "Rodziny proszone są o stworzenie naczynia, w którym można uwięzić demona, który zna je najlepiej. Może to być przykładowo demon nadmiernego myślenia, by następnie wziąć udział w ceremonii mającej na celu przywołanie go i zaprzyjaźnienie się z nim." Polska. 15-letnia wokalistka, finalistka Eurowizji Junior oraz amerykańskich talent show, panna Sarah James, wystąpiła niedawno w kolejnej edycji Earth Festival, w ramach którego zorganizowany był koncert Gwiazdy dla czystej Polski. Młoda celebrytka udzieliła wywiadu portalowi Interia, w którym z wielkim zaangażowaniem wypowiadała się w kwestii ochrony klimatu. "Wygląda na to, że dziewczynka jest kolejnym pionkiem ekologicznej agendy i że sama zupełnie przesiąknęła ideologicznym klimatyzmem", młodziutka wokalistka powiedziała. "Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak duży jest ten problem z klimatem i jak blisko jesteśmy czegoś strasznego. Dzisiaj przez cały dzień mieliśmy 40 stopni, a przed chwilą nagle była burza. To jest jakaś masakra. Jako receptę na ochronę klimatu młoda celebrytka wskazywała odłączanie ładowarek z gniazdek oraz kupowanie ciuchów w lumpeksach. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Od wielu lat interesuję się socjotechniką. Fascynacja tym tematem zaczęła się u mnie dość dawno temu, gdy oglądałem serial Friends. Choć zaśmiewałem się do łez z naprawdę inteligentnego humoru, szybko stało się dla mnie jasne, jakie poglądy mają piszący scenariusz. Potem z każdym kolejnym odcinkiem i sezonem zacząłem głębiej analizować, jak niesamowite jest to zjawisko przemycania wizji rzeczywistości przy okazji serialu komediowego, gdzie świadomość widza kierowana jest na fabułę, atrakcyjność bohaterów i naprawdę wysokiej jakości humor, podczas gdy jego podświadomość karmiona jest w cudzysłowie prawdami ideologicznymi, które zapewne potem będzie uważał za swoje własne. Tak rozpoczęła się moja przygoda z analizowaniem filmów i seriali pod kątem treści przemycanych w tle. Szybko stało się jasne, że 99% tych treści to ideologia, którą umownie nazwijmy ideologią nowego porządku świata. Moją szczególną fascynację wzbudzało nie tyle umieszczanie treści przemycanych słownie, ile rysowanie na ekranie postaci, które nigdy nie występują w rzeczywistości, a które pokazane są tak sprytnie, że widz zwyczajnie tego nie widzi. W scenariuszu można umieścić wszystko. Nie stanowi żadnego problemu narysowanie postaci empatycznego mordercy, kierującego się emocjami mędrca, lub choćby w reklamie ukazanie szczuplutkiej kobiety kochającej batoniki. I to w czymś takim. Zawsze widziałem najpotężniejszy, choć ledwie zauważalny, mechanizm sterowania światopoglądem widza. Pamiętam serial, w którym najbardziej ludzkim, spokojnym, empatycznym i naprawdę poukładanym mężczyzną był bohater, który miał dwoje dzieci dokładnie w tym samym wieku z dwiema różnymi kobietami. Żył z obiema w świetnych relacjach, choć z żadną na co dzień. Obie kobiety oczywiście bardzo lubiły się też wzajemnie, jak i bardzo lubiły się te dwie córki. I być może niektórzy widzowie patrzyli na to i sam ten układ wydawał im się nieprawdopodobny. I być może tutaj, w tym układzie, widzieli coś naciąganego, socjotechnikę. Ale ciekawe, ilu z widzów za zupełnie nieprawdopodobny uznał sam zestaw cech głównego bohatera. Męski, spokojny, poukładany, fajny facet. I to tutaj, w pokazywaniu cech ludzkich, odgrywa się największe pranie mózgu. Potem mamy całe zastępy bohaterów, wrażliwych i inteligentnych emocjonalnie lewaków i ograniczonych, odrobinę psychopatycznych konserwatystów. Zważywszy na fakt, że przeciętny człowiek w tych czasach poznał prawdopodobnie 200 razy więcej postaci z ekranu niż w swoim rzeczywistym życiu, chyba nie da się przecenić wpływu filmów i seriali na świadomość społeczną. Nie przesadzę, jeśli powiem, że przeciętny 40-letni lewak osobiście zna ludzi o zbliżonych poglądach, wśród których przeważają ludzie niespokojni, rozwodnicy, poszukiwacze nowych rozwiązań w diecie czy mądrościach wschodu, ludzie co do ogółu, i mówię to bez poczucia najmniejszej przesady, nieszczęśliwi. I lewak ten nie zna najprawdopodobniej nikogo o światopoglądzie katolickim. Jednak nawet będąc osobą z wyższym wykształceniem, żyje w przeświadczeniu, że lewacy to szczęśliwi ludzie z szerokim widzeniem świata, a konserwatyści są niebezpieczni, mają klapki na oczach i nie tylko sami nie umieją czerpać z życia, ale też zakazać chcą tego innym, na przykład gejom lub kobietom, które zaszły w niechcianą ciążę. W ocenie czytającego te słowa, naprawdę przeciętny człowiek dzisiaj buduje swoją wizję na temat rzeczywistości i tego, jacy ogólnie są ludzie, na podstawie filmów i seriali. Nie robiłby tego z pewnością świadomie, ponieważ to jest żenujące. Natomiast robi to za niego jego podświadomość. Powiedz, mój drogi słuchaczu, czy gdyby to nie było straszne, nie byłoby absolutnie fascynujące? I nie, nikt z nas nie jest od tego wolny. Socjotechnika nie działa na świadomość, lecz podświadomość. Z pewnością pewna część tego, co myślisz o rzeczywistości, wzięła się z filmów i seriali. Nie gniewaj się. Mario, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i z radością informuję, że kolejna msza święta w intencji wszystkich patronów tej pracy zostanie odprawiona dnia 24 września. Będzie to msza święta w rycie tradycyjnym. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.